Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Będziemy się teraz poddawać wspólnie, mam nadzieję, pewnej bardzo ciężkiej chorobie.
Tak, zdecydowanie. Maladie de Porcelan. Bardzo poważna choroba panująca w Europie od XVII wieku.
Ta jednostka chorobowa, tłumacząc ją na język polski, to porcelanowa choroba czy gorączka porcelanowa. I na Wawelu to się dzieje od pewnego czasu i taka kulminacja.
Gabinet porcelanowy, czyli w zasadzie to, co państwo mogli dotąd oglądać w prywatnych apartamentach, ukryte w czterech kredensach, w tej chwili zostało wyprowadzone na ściany, jak Pan Bóg i król August II przykazał.
Gabinet porcelanowy, czyli nazwijmy rzecz po imieniu, nowa stała wystawa w Zamku Królewskim na Wawelu. Powiedzmy od razu, że ten gabinet to nie tyle jedno pomieszczenie, tylko kilka.
To są trzy pomieszczenia i myślę, że udało nam się zgodnie z zamysłem doprowadzić do czegoś, co będziemy radośnie określać takim barokowym gazamtkunstwerkiem. Ponieważ w pierwszej sali prezentujemy ponad 160 sztuk sreber stołowych w formie takich regularnych kredensów, które były jak najbardziej XVIII-wiecznym obyczajem. Prezentujemy lakowe meble, które były związane ściśle z tymi gabinetami holenderskimi, gabinetami porcelanowymi. W środkowej sali, w tej sieni saskiej, której zawsze była pokazywana porcelana od czasu, kiedy otrzymaliśmy dar od Tadeusza Wierzyńskiego w 1966 roku, jest rzeczywiście dosłownie gabinet porcelanowy, który z takim mrugnięciem okiem zdecydowanie nawiązuje do pomysłów Pałacu Japońskiego, więc są tam kolorowe ściany, więc jest tam mnóstwo luster, jest taka bardzo, bardzo myląca przestrzeń właśnie dzięki tej aranżacji lustrzanej.
Wspaniale, taka iluzja.
No i właśnie takie bardzo symetryczne układy porcelany w układzie jak najbardziej tematycznej, dostosowanej do przedstawień na talerzach. Natomiast trzecia sala to jest sztuka religijna i centralną część tej sali zajmuje ukrzyżowanie kędlerowskie.
Tak, to jest jedno z największych takich szedewrów w kolekcji Zamku Królewskiego. Nie przesadziłam?
Nie, absolutnie. To jest jedna z najlepszych rzeczy, które mamy.
No, jest rzeczywiście piękna rzecz i myślę, że wrócimy jeszcze do tego ukrzyżowania. Zresztą państwo, jeśli oglądali wystawę kilka lat temu porcelany właśnie w Zamku Królewskim na Wawelu, która no, jest taką fajną uwerturą i zostawiła właśnie ten niedosyt zamykając się, bo była przecież wystawa to czasowa, to na pewno te kompozycje pamiętają, bo rzeczywiście jest, no naprawdę robi wspaniałe wrażenie. Może najpierw cofnijmy się do owej choroby, bardzo pięknej choroby porcelanowej. Skąd ta choroba się wzięła? Może tak, gdzie te zarazki? Znowu z Chin?
Zdecydowanie z Chin i w zasadzie tak rozwijały się gdzieś od XIV wieku, kiedy pojedyncze egzemplarze porcelany docierały do Europy, wzbudzając wielki entuzjazm, chęć naśladownictwa, bo chociażby w XVI wieku we Florencji próbowano naśladować, to jest tak zwana porcelana medycejska, która poniekąd wygląda jak porcelana, ale to była mieszanina z startego alabastru i różnych innych białych materii. Więc Europa bardzo chciała posiąść tajemnicę produkcji porcelany. Od początku XVIII wieku te prace były bardzo szeroko rozwinięte. Udało się to Augustowi II Mocnemu i jego manufakturze w Miśni. Natomiast niezależnie od tego, kiedy na początku XVII wieku powstawały kompanie wschodnioindyjskie, czyli te takie ogromne handlowe korporacje sprowadzające setkami tysięcy, tak naprawdę, bo to wynika z rachunków tych rzeczy przywożonych na pokładach statków. Między innymi, a właściwie przede wszystkim porcelanę, wszyscy zaczęli chcieć ją posiadać i od połowy XVII wieku wszyscy zaczęli ją pokazywać.
Tak, i chorować.
I chorować, na te, żeby więcej.
No właśnie, tak jak, no, można powiedzieć, tak jak polscy królowie. Jak wygląda ta tradycja kolekcjonowania porcelany na Wawelu? Bo wiadomo, no, mamy bardzo szczególną sytuację. Mówimy o XVIII wieku, wtedy już, no, mówiąc krótko, no, dawna nie mieszkał tu żaden król.
Tak.
Więc jak to
nie wiemy nic, absolutnie nie wiemy nic.
Kolejna taka opowieść
wieku.
O wawelskich zbiorach.
Wiemy z zapisów Sułkowskiego, pierwszego ministra Augusta III, że kiedy król wybierał się na koronację w 1934 roku, wozy z wyposażeniem zamku pojechały z Drezna na Wawel, ale nie wiemy, czy była w tym porcelana. No i właściwie tyle. Wiemy, że owszem, bardzo dużo porcelany było wysyłanych z Miśni na zamek w Warszawie. Natomiast Wawel był używany przez Wettynów tylko przy okazjach koronacji i sejmów. Okazjonalnie, generalnie pozostawał nieurządzony i tylko właśnie dostarczano wyposażenie, kiedy wybierał się tu król.
Tak, o wyposażaniu przy okazji koronacji za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać znacznie krócej, bo to jest kwestia drugiej połowy 2024 roku i kolejnych wystaw na Wawelu. Wracamy do gabinetu, a zatem co będziemy oglądać? Czyli no, już wiemy, że to nie bardzo mogą być te rzeczy, które przez króla były gromadzone.
A jednak są.
Zakupy,
a jednak no właśnie, są. Właśnie. Generalnie wawelska kolekcja Miśni, my cały czas uważamy, że najlepsza w Polsce i jedna z najlepszych w Europie Środkowej. No nie licząc Drezna, no i nie licząc Lustheim, czyli kolekcji Schneidera, również w Niemczech mieszczącej się. To jest zaledwie 60 lat zbierania. Zaczęło się od 1966 roku, kiedy Wawel otrzymał w darze od Tadeusza Wierzejskiego, wybitnego kolekcjonera i znawcy porcelany, między innymi zresztą, bo on obdzielił wtedy kilka muzeów polskich różnymi rzeczami. Wawel dostał porcelanę miśnieńską, głównie dzięki staraniom ówczesnego dyrektora, profesora Szablowskiego. 150 sztuk, generalnie głównie wczesnej miśni. I od tego momentu zaczęliśmy w ogóle zbierać. Wcześniej nie było po prostu porcelany w kolekcji wawelskiej. Kupowano jakieś przedmioty bardziej renesansowe w kierunku urządzenia zamku, jako zamku Jagiellonów. Tak. Po otrzymaniu tej miśni, no trudno było nie rozbudowywać tej kolekcji, więc oczywiście w czasach PRL-u to dosyć ciężko przechodziło, no bo rynki zachodnie były przed nami zamknięte. Rynki polskie w zasadzie były ubogie i do dzisiaj pozostają ubogie. Natomiast no oczywiście po 1989 roku możemy już kupować za granicą. Staramy się generalnie poszerzać tą kolekcję, trzymając jak najwyższy poziom. I stąd właśnie mamy jak najbardziej przedmioty, które należały do króla. Przedmioty, które były częścią królewskiej kolekcji w Pałacu Japońskim, co wiemy po rytych na nich numerach inwentarzowych tej kolekcji.
Czyli w siedzibie drezdeńskiej.
W siedzibie drezdeńskiej. Tam było grubo ponad 20 tysięcy porcelany miśnieńskiej. No one wszystkie zostały skatalogowane, otrzymały numery inwentarzowe. Większość tych inwentarzy zresztą zachowała się w archiwach niemieckich. No i część tego trafiła na rynek. Całkiem sporo rzeczy udało się zakupić.
I je wkrótce już zobaczymy.
I wkrótce je zobaczymy.
Dobrze, teraz takie naiwne pytanie, proszę mi pozwolić, ale myślę, że też może widzowie będą sobie takie pytanie zadawać już od piątku, kiedy gabinet będzie oficjalnie dostępny. Czy możemy zakładać, możemy sobie wyobrażać, że z tych naczyń król korzystał już tak... Na okrągło to pytanie zadaję, by nie mówić o jedzeniu, o takich czynnościach, które bezczeszczą te wspaniałe dzieła.
Myślę, że mamy tam parę rzeczy, które mogą nosić odciski królewskie. Przede wszystkim serwis Sułkowskiego, o którym wiemy, że był pierwszym porcelanowym serwisem, który ośmielono się postawić na stole w obecności króla, bo generalnie wówczas król jadał na złoconych srebrach. Wiemy, że serwis Sułkowskiego trafił na królewski stół przy okazji uczty weselnej w rodzinie Sułkowskiego. Mamy tam czareczkę ze spodkiem i z nakrywką. To jest uroczy, naprawdę uroczy zeszłoroczny zakup, bo ona jest w całości pokryta plastycznymi kwiatkami różnie zapominajek i goździków. Taka maksymalnie udekorowana fizycznie rzeźbionymi kwiatami. I to jest rzecz, która została przez króla zamówiona dla królewskiej małżonki. Więc być może król zostawił na niej odciski palców.
Że przekazywał, że wręczał.
Tak, tak. Mhm. Może nawet używał.
Może nawet używał. A myślę, że to kontynuując i kończąc serię naiwnych pytań z perspektywy właśnie historyczno-sztucznej, to jest duży problem, że z jednej strony mamy piękne dzieła, twory wspaniałych, utalentowanych rzemieślników, z drugiej strony no jednak coś, co ma taki utylitarny charakter i trzeba się w sumie do tego jednak, no tak po historyczno-sztucznemu, modlić, adorować, podziwiać.
No to jest taki poziom rzemiosła, że w zasadzie zdecydowanie przewyższa większość dzieł sztuki.
Rozumiem, czyli modlitwa sama się narzuca.
Zdecydowanie,
tak?
Zdecydowanie. Znaczy większość tych rzeczy tak naprawdę była robiona na pokaz i do oglądania, a nie do używania.
Właśnie, to jest godna odpowiedź. Szanowni Państwo, na razie ani słowa o mopsach, ale obiecuję, że do mopsów wrócimy już za chwilę, a przypominam, przygotowujemy się do otwarcia gabinetu porcelanowego w Zamku Królewskim na Wawelu. To już czwartek, a potem od piątku wystawa, stała wystawa dostępna dla publiczności.
Przystanek Kultura.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dzisiaj, szanowni państwo, zatrzymujemy się na Wawelu. Się zatrzymujemy, wspinamy się na Wawel. Gościmy w Zamku Królewskim na Wawelu. A oprowadza nas po nowej, stałej wystawie pani Dorota Gabryś, kustoszka Zamku Królewskiego i kuratorka gabinetu. Jest dzieło sztuki, które nie przypomina żadnego innego. Jeden z szedewrów wawelskich. I chcę zapytać, skąd ukrzyżowanie i czy w gabinecie porcelanowym będzie mieć jakieś specjalne miejsce?
Ukrzyżowanie Kendlera jest zdecydowanie jedną z najlepszych jego rzeźb, akurat o tematyce sakralnej w tym wypadku.
Też porcelana nie zawsze się z tematyką sakralną
nie,
kojarzy.
Nie, ale prawda? Wspominany już król August III zamówił ukrzyżowanie prawdopodobnie do urządzenia kaplicy w Pałacu Japońskim. Mhm. I to ukrzyżowanie drezdeńskie dalej jest przechowywane w Porcelansammlungu. Nasze jest drugim jedynym znanym XVIII-wiecznym egzemplarzem. Mhm. Jest jeszcze XIX-wieczny egzemplarz wykonany dużo później z tych samych form, przechowywany w Watykanie. To był dar Wettynu w XIX wieku dla papieża.
Tak. Co uderza? Przede wszystkim rozmiary, bo myślimy porcelana, no to mamy na myśli coś, co się może w dłoniach zmieścić. Ta rzeźba się na pewno nie zmieści.
To są ogromne rzeźby. W całości to ponad 120 centymetrów razem z krzyżem. Figury mają tak około 60-70 centymetrów. Jest składane z kilkunastu właśnie elementów.
Czyli to nie jest
które się
oblew.
Zestawia. Nie, nie, nie. To się zestawia te wszystkie kolejne elementy. Zresztą one mają naniesione takie montażowe, ułatwiające montaż cyferki na boka. I to rzeczywiście jest jeszcze też XVIII-wieczne oznaczenie, które miało ułatwić to zestawienie tych klocuszków.
Czyli dobrze to wymyślone jeszcze
tak.
Wszystko było, tak?
No jest to rzeźba absolutnie genialnie ekspresyjna. I w zasadzie każda figura jest doskonałym przykładem rzeźby XVIII-wiecznej. Przy czym tutaj prawdopodobnie takie wzory, do dzisiaj nie znaleźliśmy grafiki, która by całość przedstawiała, więc myślę, że jest możliwość, że Kendler po prostu złożył to sobie w głowie z pojedynczych kawałków, bo udało mi się znaleźć grafikę, XVI-wieczną grafikę Sadelera, która jest przedstawieniem Marii Magdaleny absolutnie odpowiadającej tutaj tej figurze, dokładnie z takimi samymi elementami biżuterii, z taką samą fryzurą, więc ewidentnie to był wzór dla Kendlera.
Jakoś będzie specjalnie eksponowana, no wiadomo, że z tą tematyką stołową to nie koresponduje tak do końca.
Dlatego znalazła się w salce ze sztuką religijną, dominuje na środku tej sali i myślę, że trudno będzie koło niej przejść bez długiego zachwytu.
Tak. Tak, rzeczywiście jest to bardzo wyjątkowa rzeźba, no i rzeczywiście jeden z tych szedewrów w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Teraz wracamy do pozostałych salek, znaczy sal gabinetu i ważne spostrzeżenie, nie tylko porcelana, bo jak dotąd rozmawiamy głównie o porcelanie, ale też obrazy, na przykład nowości w kolekcji. Ale jeśli obrazy, to obrazy z namalowaną porcelaną na przykład.
Też. To jest taki miły przypadek. W zeszłym roku na aukcji bodaj w Paryżu zauważyłam obraz Rostratena przedstawiający chińską porcelanę, martwą naturę z chińską porcelaną, na której są wyroby ze srebra w postaci pomandera i talerza. Jest łyżeczka tak uroczo opadająca ze stolika i kawałki cukru.
Zaraz spadnie,
tak. I tak stwierdziliśmy, że w zasadzie ten obraz powstał na nasze zamówienie specjalnie do gabinetu porcelanowego. Cudem udało się go kupić, nikt nas nie przelicytował. W tej chwili będzie nam dekorował pierwszą salę gabinetu.
Czyli porcelana tak, ale również malarstwo. Co jeszcze? Bo to, jak pani powiedziała, takie miejsce, które będzie łączyć różne sztuki, taki gabinet.
Tak, zdecydowanie, włącznie z muzyką. Chcemy, żeby wystawie towarzyszyła muzyka, więc będzie to taka możliwość zanurzenia się w pełni obfitości baroku.
Mm-hmm. Czyli obrazy, coś jeszcze, jakieś
obrazy,
inne
srebra, świeczniki, zegary, chińska porcelana, meble oczywiście.
No i mopsy.
Bez mopsów już teraz.
Tak, nie ma Zamku Królewskiego na Wawelu. To może nie są takie aż te największe szedewry, niemniej jednak budzą emocje, bo okazuje się, że nie, szedewry są, tylko mam na myśli te 10 najważniejszych dzieł w kolekcji Wawelu. Nie, może się zapędziłam. Proszę koniecznie mnie poprawić.
No nie, no na dziesiątkę przesadziłam. Na dziesiątkę się nie załapią.
Dobrze, no właśnie. Natomiast są bardzo lubiane, są już, można powiedzieć, emblematyczne i na dodatek kryje się za nimi bardzo ciekawa historia.
Tak, one
to nie są zwykłe mopsy.
To nie są zwykłe mopsy. One są absolutnie jednym z bardzo ważnych elementów kultury XVIII wieku. Po pierwsze, rasa mopsów była wówczas szalenie popularna, bo była chińska. A jak już wspomnieliśmy, szaleństwo na punkcie chińszczyzny było wtedy wysoko rozwinięte. A po drugie, kojarzyły się jednoznacznie, czy też zostały wybrane jako takie przedstawienie kojarzące się z zakonem mopsa, czyli takim sposobem wybrnięcia na papieskie zakazy uczestniczenia w masonerii. Wymyślono zakon mopsa, który został powołany przez Klemensa Augusta, jak najbardziej kardynała katolickiego. Pozwalał jak najbardziej socjecie katolickiej zabawiać się w coś na kształt masonerii bez narażania się papiestwu. Co ciekawe, zakon mopsa był tutaj zdecydowanie bardzo progresywny, bo przyjmował swoje szeregi kobiety.
Czy jakieś mopsy tam były prawdziwe, czy one tylko były pretekstem do...
Były zdecydowanie.
No właśnie, i te, które mamy tu w Krakowie, to wiem, że ta rodzina jakoś tak rośnie i są
mamy już
mioty
7.
Nowe. No to już jest całkiem taki dobry, piękny miot. One będą jakoś w grupie...
Tak. One będą prezentowane na konsolce, gotowe do zachwycania się.
Tak, bo rzeczywiście jest się czym zachwycać. To co? To jeszcze tylko zróbmy taką małą inwentaryzację, jak duża jest ta wawelska kolekcja, czy w gabinecie tylko zbiory Wawelu, czy jakieś wypożyczenia. Czego możemy się spodziewać?
Dokładnie 326 sztuk porcelany w środkowej sali.
Robi wrażenie ta liczba.
Wyłącznie XVIII-wiecznej, wyłącznie z naszych zbiorów, jako że tutaj na wystawę stałą nie najlepiej jest. Tam jest jeden depozyt. Myślę, że jeszcze da się poszerzyć tą kolekcję. Spokojnie da się ją poszerzyć.
Chciałam zapytać o proweniencję.
Wyłącznie miśnia.
Miśnia.
To wszystko... Chińskie rzeczy pokazujemy w pierwszej salce.
Czyli wszystko to, co się kojarzy z Imperium Wettynów, to może przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy, chociaż właściwie już zaraz będziemy ją kończyć, by powiedzieć państwu, że to jest na Wawelu taki rok wokół XVIII wieku to na pewno, ale no porcelana jest jednym z najważniejszych mediów tego okresu. Królom będziemy się kłaniać i to właśnie z dynastii Wettynów pod koniec roku wystawa, która przypomina właśnie wawelskie koronacje. Jeśli mamy zwyczaj narzekać na tą saską dynastię, to myślę, że kustoszka zajmująca się porcelaną nie ma powodu, by narzekać na Sasów.
Zdecydowanie, ja bardzo lubię Sasów. Naprawdę rozwinęli świetnie manufaktury prywatne, szkła, których by pewnie nie było tyle w Polsce. Dzięki początkom zakładanych przez króla manufaktur one się rozwijały.
No właśnie, no i też byli ciężko chorzy na porcelanę, prawda?
No i jeszcze ta porcelana.
Właśnie, jeszcze ta porcelana. Co zobaczymy na tej wystawie, która będzie przypominać te koronacje?
Zobaczymy między innymi serwis koronacyjny. Tutaj Wawel posiada tylko dwa talerze z tego serwisu. One są na co dzień prezentowane w skarbcu, natomiast na okoliczność tej wystawy zostaną przeniesione, jak rozumiem, na drugie piętro do sal ekspozycyjnych. Mhm. I do tego dopożyczamy z Drezna parę innych elementów tego serwisu.
Serwis koronacyjny, który też, jak się domyślam, nie był używany jakoś tak specjalnie.
Z tym serwisem tak naprawdę do dzisiaj nic nie wiadomo. Nie wiadomo, czy zamówił go jeszcze August II pod koniec swego życia, czy zamówił go już August III, zanim został królem, w momencie, kiedy dowiedział się, że zostanie królem. On jest datowany 33-34, bo tak nie do końca wiadomo. Nazywamy go koronacyjnym, jako że jest zdobiony herbami polsko-saskimi. Pojawiają się w literaturze informacje, że był używany do kredensu w czasie koronacji, ale ja dotąd nie trafiłam i nikt nigdzie nie opublikował żadnych dokumentów, które by to potwierdzały, więc jest to bardziej chyba tradycja.
No ale tradycja, jeśli dobrze wymyślona.
Właśnie nam pasuje.
Tak. Właśnie. No to ostatnia minuta rozmowy na wspaniałości rokoka nam zostanie i obiecuję od razu, że temat podejmiemy ponownie, bo warto czekać na miśnieńskie figurki porcelanowe.
Wszystkie kandlerowskie i naprawdę takie, których nie ma generalnie w zbiorach muzealnych.
A skąd one się wezmą?
One będą z prywatnych kolekcji.
Czyli to jest specjalna majowa wystawa.
Właśnie przez całe lato.
Dedykowana wyłącznie temu jednemu twórcy, tak?
Tak, tak, tak. To będą wyłącznie figurki projektowane, bo to właściwie tego słowa należy użyć, przez Johanna Joachima Kendlera, przedstawiające różne sceny dworskie, przedstawiające zwierzątka, przedstawiające komedię dell'arte.
Cały świat.
Cały świat. I to będzie ponad 200 egzemplarzy.
Kiedy ta wystawa? Kiedy na nią zaprosimy?
Druga połowa maja po 24 i do końca wakacji.
To będzie na Wawelu rok porcelany z całą pewnością. Wielka radość, bo trochę mam wrażenie, porcelana bywa niewidzialna na wystawach. Gdzieś tam w tle, po kredensach, szafach.
Tej nie da się nie zauważyć.
Tak, i stanowczo chcemy to zmienić.
Zapraszamy serdecznie.
Bardzo dziękuję pani Dorota Gabryś. Dla wszystkich otwarty gabinet porcelanowy w Zamku Królewskim na Wawelu. A za uwagę dziękuję. Mówiąca te słowa Justyna Nowicka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.